Komunii z Bogiem, który jest tematem roku duszpasterskiego w kościołach w Polsce, a więc jest także tematem nam zadanym. Komunia z Bogiem. Co to znaczy? Będziemy na ten temat rozważać przez cały rok, tym bardziej, że gdy im więcej nad tym medytujemy, tym bardziej widzimy, jak ta komunia z Bogiem jest potrzebna. A co to jest ta komunia z Bogiem? Greckie słowo koinonia i łacińskie communio mówią o czymś więcej niż to zwykle tłumaczy się na język polski, o czymś więcej niż zawiera słowo wspólnota. Ponieważ tutaj dotykamy, kiedy mówimy o komunii, pewnej tajemnicy. Gdy mówimy o komunii w Kościele, czyli o, albo też o Kościele jako komunii, dwie różne rzeczy, to zawsze mamy na uwadze naprzód źródło, czyli początek tej komunii. Kościół nie powstał na zasadzie zwołania się apostołów, tylko powołania ich przez Jezusa Chrystusa. Tutaj święty Marek w trzecim rozdziale swojej Ewangelii mówi wyraźnie. Jezus po modlitwie zszedł i przywołał do siebie tych, których sam chciał i wybrał spośród swoich uczniów 12. Po co? Aby byli z Nim i by mógł ich posłać na głoszenie Ewangelii. Tak więc to Chrystus wybrał, powołał apostołów. Chcę tu jeszcze raz odwołać się do źródła naszego powołania. Do praźródła, trzeba by powiedzieć. To, o czym pisze święty Paweł w pierwszym rozdziale listu do Efezjan. Że Bóg w Chrystusie wybrał nas przed założeniem świata. Najczęściej, gdy się mówi o powołaniu, to zaczyna się od właśnie tego drugiego etapu. Kiedy Pan Bóg uświadamia na swój sposób konkretnemu człowiekowi ten wybór, którego dokonał przed założeniem świata. Nic jeszcze nie istniało, a Bóg miał ten plan i wiedział, w jakim momencie mamy przyjść na świat, w jakiej rodzinie, w jakim sąsiedztwie i w jakiej parafii, jaki proboszcz czy wikariusz będzie nas chcił. Trzeba to zobaczyć w tej perspektywie. Pan Jezus jest tego również świadom. Kiedy w wieczerniku modli się do Ojca za cały Kościół, dziękuję za tych, których mi dałeś. Twoimi byli, Ty mi ich dałeś. A więc Jezus przyjmuje od Ojca to, co Mu Ojciec daje. Przyjął od Ojca tych 12. On ich wybrał, ponieważ wybrał ich przedtem Ojciec. Stąd też właśnie to On tworzy z nich tę najbliższą sobie wspólnotę, tworzy tę wspólnotę poprzez właśnie ten wybór, poprzez powołanie, wiążąc ich ze sobą właśnie i wyborem, i powołaniem. Stąd też zauważyć możemy, że prawdziwie możemy mówić o wspólnocie, kiedy mamy na uwadze właśnie to, że wspólnota kościelna żadna nie powstała na skutek zwołania się przez ludzi, ale tę wspólnotę zawsze inicjuje sam Bóg. Wezwał tych, których sam chciał, aby byli z Nim, by mógł ich posłać na głoszenie Ewangelii. I teraz dokonamy pewnej takiej wolnej przeskoku do tego 21 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Zauważmy, tutaj Pan Jezus pyta, nie Piotra, czy wierzysz we mnie, ale to wierzysz więcej. Czyli to, co się zaczęło wtedy, dojrzało u Ciebie do tego stopnia, że ta Twoja więź ze mną jest więzią, która będzie kształtowała całą Twoją przyszłość. A więc zauważmy, Jezus powołując Piotra, tego, którego Ojciec wybrał przed założeniem świata, wybierając także innych apostołów, wiąże ich ze sobą miłością i pyta o tę miłość. Stąd też, kiedy myślimy o komunii, moi drodzy, to myślimy o właśnie tej szczególnej więzi. Najczęściej, kiedy słyszymy słowo komunia, to nam się kojarzy z przyjmowaniem Komunii Świętej. Dobrze, że nam się to pojawi. Ale to pojęcie jeszcze nie wyczerpuje treści komuny. Choć trzeba powiedzieć, że przyjmowanie ciała Pańskiego to jest wchodzenie w komunię z Jezusem Chrystusem, której On jednoczy nas ze sobą. Nie mamy doskonalszego, pełniejszego i piękniejszego zjednoczenia i tej komunii z Jezusem Chrystusem niż wtedy, kiedy uczestniczymy w Eucharystii i wtedy, kiedy przyjmujemy Jego ciało jako komunię, a więc i przyjmujemy komunię świętą, Eucharystię, ale i wchodzimy w komunię z Jezusem. Ale i także, co za tym idzie, mamy tę komunię budować i z Nim, ale i także z innymi. Tak więc, oprócz tego, trzeba nam zwrócić uwagę również i na takie znaczenie komunii, mianowicie, że to jest pewne uczestnictwo, udział w czym? Udział w życiu Bożym. I komunia w Kościele oznacza udział w życiu Bożym. Zanurzenie się w świecie Boga. W świecie, który jest życiem. W świecie, który jest prawdą. W świecie, który jest miłością. A więc udział w tym życiu Bożym. Czyli w jakim życiu? W życiu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mówiąc w ten sposób, zauważmy, że to podkreśla Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata, o czym mówi z taką klarownością także Benedykt XVI. Mianowicie, że my wchodzimy w tę komunię z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym. Mówi Benedykt XVI, Jan Paweł II o komunii trynitarnej. Co to znaczy? Otóż zauważmy, każdy z nas wchodzi w komunię z Bogiem, zostaje wprowadzony przez fakt, że jest stworzony, to jest pierwsze, że jest stworzony, a stworzony dlatego, że został wybrany przez Boga do życia. A więc jest stworzony. Potem to stworzenie ludzkie, to stworzenie człowiek wchodzi w jeszcze ściślejszą więź z Bogiem, Ojcem, staje się dzieckiem, Bożym dzieckiem. A więc relacja, nie lubię tego słowa, ale powiedziałem. W każdym razie ta więź dziecka z Ojcem, wszystko dokonało się na Chrzcie Świętym. Dalej, i wchodzimy w tę więź, w tę komunię z Ojcem. Następnie sprawa, w czasie chrztu wchodzimy w komunię z Jezusem Chrystusem. I owocem tej komunii jest to, że On jest naszym Odkupicielem. My jesteśmy Jego braćmi i siostrami. Ale także wchodzimy w komunię z Duchem Świętym. Ponieważ tym Duchem Świętym jesteśmy namaszczeni. Znakiem zewnętrznym namaszczenia nas przez Ducha Świętego jest namaszczenie naszej głowy olejem Krzyżma Świętego. A więc jesteśmy namaszczeni. Ta relacja, właśnie ta więź, ta komunia z Duchem Świętym jest komunią, która sprawia, że mamy szansę pozostawać w komunii właśnie i z Ojcem, i z Jezusem Chrystusem i mamy szansę żyć tym życiem wewnętrznym, jakie istnieje i w Ojcu, i w Synu, jakie istnieje między Ojcem a Synem. Tak więc to jest ta komunia w sensie trynitarnym, ten trynitarny wymiar możemy powiedzieć. A więc jesteśmy jako Boże stworzenia włączani w życie Boże i po to, żebyśmy w tym świecie zanurzeni tym życiem Bożym także żyli. Zauważyć możemy więc, że ta komunia z Bogiem, z Ojcem, Synem, Duchem Świętym nie jest możliwa do osiągnięcia siłami naszymi, ludzkimi, ale jest to dar. My otrzymujemy dar tej komunii, tej więzi, tego zanurzenia, uczestnictwa w życiu Boga. Stąd też, jeśli otrzymujemy ten dar, to trzeba z jednej strony być świadomym tego daru, a z drugiej strony ten dar ma się starać naszym życiem. I wtedy, moi drodzy, wtedy ta komunia z Bogiem, z Ojcem, z Synem, Duchem Świętym. Ta więź, ona sprawia, że tkwimy nad życiodajnym strumieniem. I oto właśnie chcę się odwołać do psalmu numer 1, pierwszy psalm. Otóż czytamy w tym psalmie, że szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w kręgu szyderców, lecz upodobanie ma w prawie Pana. Nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną, co czyni pomyślnie wypada. Dlaczego odwołuje się do tego psalmu? Bo ten psalm mówi coś bardzo ważnego. Trzeba zasadzić się, jeśli tak można powiedzieć, nad płynącym nurtem, nad źródłem, nad płynącym nurtem, ponieważ drzewo zasadzone nad płynącą wodą wydaje owoc. Co jest tym nurtem w naszym życiu? Nurtem w naszym życiu jest życie Boże. A jesteśmy zasadzeni nad tym nurtem Bożym przez dar komunii, że Bóg nas wciąga poprzez swoją łaskę w ten swój świat życia. I Bóg wciągając nas, wprowadzając, dając nam udział w swoim świecie, sprawia, że dzięki tej komunii z Nim liście nasze nie więdną. Nie więdną liście naszych myśli, planów, nie więdną. Nie więdnie nasze życie, ponieważ całą moc życia czerpiemy właśnie z tej więzi z Bogiem. Stąd też możemy wydawać owoce. Jakie? Nawet nie takie, jakie byśmy sobie założyli, bo te owoce będą wprost proporcjonalne do tego, jak jesteśmy zakorzenieni i jak temu Panu Bogu pozwalamy się wprowadzić w to Jego właśnie życie. A w jaki sposób Pan Bóg nas wprowadza, czy jak nam pomaga wejść w to swoje życie? Poprzez Słowo i sakramenty. Słowo Boże, medytowane, ale przede wszystkim przez to Słowo, które stało się ciałem. Benedykt XVI na początku adhortacji wyjaśnia, że aby przyjąć Słowo Boga, trzeba przyjąć naprzód to Słowo osobowe. Słowo, które stało się ciałem. Spotkanie z tym Słowem, które stało się ciałem, gwarantuje, że usłyszymy Słowo, które do nas Ojciec wypowiedział. A Ojciec to Słowo wypowiedział w sposób bardzo konkretny, tak, że ono stało się właśnie ciałem, stało się człowiekiem. I stąd też to Słowo przyjmowane, medytowane, to Słowo, które staje się naszą mądrością, które rozważamy i jak Maryja nosimy w swoim sercu, to Słowo, ono nas prowadza. Bo to Słowo to nie jest tylko dźwięk, ale to jest moc, to jest życie. Słowo Boże, które zostaje posłane do człowieka, nie wraca do nieba bezowocnie. Kiedy zostaje przyjęte, człowiek naprawdę żyje. Stąd też żyjemy dzięki temu, że to Słowo przyjmujemy jako Słowo życia, jako Słowo, które niesie moc. To Słowo Boga stworzyło świat. Święty Tomasz z Akwinu mówił, że Pan Bóg mógłby człowieka zbawić przy pomocy Słowa, ale żeby to zbawienie człowieka było bardziej czytelne, to Bóg chciał, żeby to Słowo, które stało się ciałem, Jego Syn, żeby jeszcze wypowiedział ostatnie Słowo na krzyżu. Mianowicie, wykonało się, ale zanim to Słowo powiedział, powiedział: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I w ten sposób możemy, spotykając się z tym Słowem, wchodzimy jakby w nurt, wchodzimy w tę przestrzeń życia Syna Bożego, czyli Słowa, które stało się ciałem, i pozwalamy się temu w Słowu pociągnąć. Potem sakramenty święte. Moi drodzy, gdybyśmy zostali tylko na rozważaniu Pisma Świętego, a nie uczestniczyli w sakramentach świętych, bylibyśmy protestantami. Stąd też Słowo prowadzi nas wprost do sakramentów świętych. Bo chrześcijaństwo nie jest religią księgi, nad którą można dyskutować, czy tylko rozważać, ale chrześcijaństwo jest religią zbawienia. I Boże Słowo, które niesie nam zbawienie, niesie życie, ono nas prowadzi do źródeł życia, którymi są także sakramenty święte. I chrzest, i sakrament pokuty, ale szczególnie właśnie Eucharystia. Tak więc, wchodząc w tą komunię z Bogiem i przez Słowo, i przez sakramenty święte, zauważmy, dokonuje się dzięki temu w nas coś bardzo pięknego i bardzo ważnego. Po prostu, żyjąc na świecie, jesteśmy zanurzeni w świat Boga. Oddychamy tamtą atmosferą, tamtym klimatem, bo komunia to jest także klimat, w jakim żyjemy, ale także klimat, jaki sobie stwarzamy. Chciałbym tu przywołać Abrahama, tego człowieka, który został przez Pana Boga powołany do tego, by stać się ojcem narodu wybranego, a potem ojcem narodów, kiedy już był w podeszłym wieku, 75 lat. I ten człowiek zawierzył Panu Bogu. Pan Bóg powiedział mu: wyjdź z tej ziemi, idź do kraju, który ci ukaże. Wędrował Abraham. Ale zauważcie, co on robił. Gdziekolwiek się zatrzymał Abraham w tej swojej wędrówce, to stawiał stelę, czyli ołtarz. I tam składał ofiarę Panu Bogu. I tych stel w jego życiu było mnóstwo. I w ten sposób, kiedy wracał do tego miejsca, na tym miejscu składał ofiarę Bogu. Tymi stelami jakby wyznaczył sobie przestrzeń życia. Wyznaczył sobie, mówimy, ale właśnie to jego wiara w Pana Boga. On w tej przestrzeni żył. W tej przestrzeni, której każda stela przypominała mu o tym, kto go wybrał, kto związał go ze sobą i do kogo należy i kto go prowadzi. Stąd też właśnie te stele, te znaki, te różnego rodzaju bardzo czytelne znaki obecności Boga, które mówią, że żyjemy w tym świecie, w świecie Boga. Co to są dla nas te stele, znaki? To na pewno są sakramenty święte. To na pewno jest Pismo Święte. Ale moi drodzy, to będzie i nasza obrączka dziewic konsekrowanych, ale to będą też i znaki, które otrzymuje wdowa w czasie konsekracji. To będzie liturgia godzin, choć dziewice także otrzymują. To będzie także krzyż. To będzie także właśnie Księga Pisma Świętego. I to wszystko będzie nam wyznaczało z jednej strony pewną przestrzeń, w której żyjemy, Bożą, klimat, w którym oddychamy, i jednocześnie będzie to wszystko służyło właśnie temu, że ta komunia z Bogiem przeżywana tutaj na ziemi doprowadzi nas do tej komunii z Bogiem, która trwać będzie na wieki. I dlatego, moi drodzy, od tej komunii z Bogiem naprawdę zależy wszystko w naszym życiu. Tak jak zależało w życiu Abrahama, tak jak zależało to w życiu także Maryi, którą nazywamy córą Abrahama, ponieważ ona bardzo poważnie odpowiedziała Panu Bogu fiat. I nie tylko w Nazarecie, właśnie pod krzyżem także. I całe jej życie to właśnie nic innego, jak życie w tej komunii z Bogiem, którego przyjęła do swojego łona, którego w swoim łonie nosiła, którego zrodziła, za którym szła i od którego także uczyła się. Dlatego też to jest także i zadanie dla nas. Tutaj bardzo wiele światła, jeśli chodzi o tę komunię z Bogiem, daje nam postawa Pana Jezusa, sam Jezus Chrystus. I tutaj chciałbym się odwołać do Ewangelii według świętego Jana, do 5 rozdziału, który mówi, na czym polega ta komunia Jego z Ojcem i co z tej komunii wynika. Będzie to też odpowiedź na to pytanie, które dzisiaj padło odnośnie do posłuszeństwa. Otóż w 19 wersecie 5 rozdziału Ewangelii według świętego Jana czytamy. Pan Jezus tak mówi. Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego, albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus, żyjąc w doskonałej komunii z Ojcem, tej komunii synowskiej, żyjąc w tej komunii ojcowskiej w stosunku do siebie, pokazuje nam również to, na czym ma polegać ta nasza komunia z Bogiem. Otóż w tej komunii z Bogiem wynika również to, co mamy czynić. Dzięki tej komunii wiemy, co mamy czynić. A co mamy czynić? Skąd o tym wiemy? Jeśli po prostu z tym Bogiem rozmawiamy, z tym Bogiem przebywamy, jeśli Boga właśnie jak Jezus słuchamy, jeśli wsłuchujemy się, wtedy to wsłuchiwanie rodzi w nas również i pewną zdolność widzenia tego, czego chce dokonać, czy dokonuje i w nas, czy też chce dokonać przez nas sam Bóg. I teraz następne, 15 rozdział z Ewangelii według świętego Jana. Pan Jezus zaprasza nas do komunii z sobą. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Więc trwajcie w mojej miłości. Trwajcie. Co z tego wynika? Wynika, że ta komunia z Jezusem Chrystusem jest warunkiem naszego owocnego życia. Jako chrześcijan, mojego jako księdza, waszego jako osób konsekrowanych. I stąd też Pan Jezus mówi wyraźnie. Mówi o tej swojej komunii z Ojcem. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Otóż, moi drodzy, Pan Jezus, żyjąc w tej komunii synowskiej z Ojcem i ciesząc się tą więzią Ojca, miłości z Nim, powiada, mówię wam to, co usłyszałem od mojego Ojca. Pan Jezus nigdy nie powiedział tak, że słuchajcie, Ojciec mi powiedział to, ale ja uważam, że to, co wam powiem, będzie ważniejsze, będzie mądrzejsze. Nigdy tak Pan Jezus nie powiedział. Pan Jezus nie powiedział tak, mnie się wydaje, że to, co wam powiem, to będzie bardziej jasne. Pan Jezus tak nie powiedział. Co powiedział? To, co usłyszał. Dlatego nie jest ważne to, co ja uważam, ale jak uważa Bóg. Nie jest to ważne, co mnie się wydaje, ale właśnie to, co mówi Bóg. Benedykt XVI mówi, brońcie się przed demokratyzmem, bo demokratyzm to jest wróg posłuszeństwa, to jest wróg także Kościoła, to jest wróg właściwie przeżywanego życia kapłańskiego i także zakonnego i także w tych indywidualnych formach. Demokratyzm. Dzisiaj ten demokratyzm niektórzy walczą bardzo, bo przecież trzeba wszystko przedyskutować, no. Trzeba przedyskutować Pismo Święte, trzeba przedyskutować tego rodzaju wnioski. I nauczyliśmy się dyskutować tak, jakbyśmy byli religią księgi. Natomiast ważne jest, żeby pytać, co uważa Bóg. I otóż, żeby już nie przeciągać, to chcę powiedzieć, zapytać, jaki kolor ma komunia? No, biały, czerwony, dalej, żółty. No właśnie, słuchajcie. Chcę wam powiedzieć, wszystkie macie rację, ale uwaga. Kolor biały to jest właśnie kolor komunii. Ale dlaczego? Ponieważ kolor biały jest owocem połączenia właśnie wszystkich kolorów, jest odpowiednią barwą dla wyrażenia tego, co nazywamy komunią. Otóż, skąd ja jestem taki mądry, jest taka książka, Nowy Testament, a życie konsekrowane. I bardzo mi się to spodobało. Radzę kupić. Książeczka bardzo piękna, mądra, która wchodzi w głąb życia konsekrowanego. Pauliści to wydali, a autor Giacomo Perego, tłumaczenie z włoskiego. I właśnie autor ten mówi tak, że kolor czerwony to kolor fractio panis. Eucharystia, łamanie chleba. Czerwień jest kolorem ofiary, daru z siebie. Pierwotna wspólnota rozważała to wszystko właśnie wspominając ten gest przeżyty przez Jezusa z pełnym zaangażowaniem siebie samego w nocy, w której został zdradzony i wydany. Komunia, zauważmy, to także właśnie ofiara. Dar z siebie. Zwróćcie uwagę na to, że często w modlitwach po komunii jest taki zwrot. Mianowicie, abyśmy się stali wieczystym darem dla Ciebie. Prosimy o to, przyjmując ciało Pańskie, abyśmy się stali wieczystym darem dla Ciebie. W trzeciej modlitwie eucharystycznej, w tak zwanej epiklezie komunijnej, przyzywamy Ducha Świętego, który ma nas jednoczyć, niech On nas uczyni wieczystym darem dla Ciebie. Jest bardzo ważna epikleza komunijna, to się tak nazywa, i trzeba ją także zauważyć. Podpowiada nam treść tej modlitwy, że właśnie wchodzimy w tę komunię z Jezusem Chrystusem, który jakby siebie połamał i daje nam siebie. Następnie kolor niebieski. To jest kolor modlitwy. I co ma na myśli ewangelista? A właśnie ma na myśli to, że wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie w wieczerniku wraz z Maryją. Tu jest drugi rozdział z Dziejów Apostolskich. Kolor niebieski, modlitwa. A więc Eucharystia to dar z siebie, teraz modlitwa jako dialog z Bogiem. I teraz kolor żółty. To jest didache, a więc nauczanie. Didache jest to nauczanie apostolskie, które nakreśla rysy tożsamości, nadając wspólnocie zapału i przyczyniając się do jej rozwoju. W związku z tym zauważmy, te trzy kolory to trzy rzeczywistości, które tworzą komunię. A więc dar z siebie, co jest szczególnie widoczne, przeżywane w Eucharystii, to jest modlitwa i to jest słuchanie tego, co mówi Bóg, nauczanie apostolskie. Tego, co mówi właśnie Kościół. Stąd też, kiedy my jesteśmy w tym roku wzywani do tego, by żyć w komunii z Bogiem, to trzeba nam sobie naprzód odnowić prawdę, tak podsumowując, o stworzeniu nas przez Boga, o tym wejściu, wciągnięciu nas przez Pana Boga, wprowadzeniu to życie Boże poprzez sakrament Chrztu Świętego, potem poprzez właśnie inne sakramenty święte, by także wciągnąć nas i wprowadzić jeszcze bardziej poprzez konsekrację, czyli poprzez totalne, z jednej strony nasze oddanie Bogu, uczynienie daru z siebie, nieżałowanie siebie. Możemy powiedzieć, Panie Boże, oddaję się Tobie. Możesz mnie wykorzystać. Czyli godzę się także na to, żeby mnie inni wykorzystali tak, jak wykorzystali Ciebie, Chryste. Przeszedłeś przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc, a za to Cię jeszcze ukrzyżowali. Mnie to też może spotkać. I także ta nasza właśnie konsekracja, która zostaje potwierdzona, uświęcona modlitwą Kościoła, wypowiadaną przez biskupa. A więc jesteśmy konsekrowani także przez Kościół, przez posługę Kościoła, czy właśnie konsekrowani dla Pana Boga. Zobaczmy, jak coraz bardziej, obserwując te różne etapy naszego życia, jesteśmy w tę komunię z Bogiem, w ten Boży świat, w to Boże życie wprowadzani. I im bardziej o tym myślimy, nad tym się zastanawiamy, im bardziej z Bogiem o tym rozważamy, tym bardziej oddychamy właśnie tym klimatem, który sprawia, że wszystko widać zupełnie w innym wymiarze. W jakim wymiarze? No właśnie w tym wymiarze komunijnym, Bożym. W wymiarze, które sprawia, że potrafimy w tym świecie żyć i potrafimy tak żyć, że gdy przyjdą różnego rodzaju, czy nawałnice, przyjdą różnego rodzaju trudne doświadczenia, to nas nie wytrąci z równowagi. Ponieważ żyję w świecie Boga, ponieważ żyję w świecie, do którego wprowadził mnie Bóg, który mnie stworzył, uczynił swoim dzieckiem i teraz uczynił swoją oblubienicą. Niech się oblubienice cieszą, że żyją nie tylko tu, ale żyją także w tym świecie Boga, pełnią życia, co niech doprowadzi nas wszystkich także do życia wiecznego. Amen. Amen. Bardzo Wam dziękuję.